przed nami czas audycji Czytać, aby być mądrym. To audycja przeznaczona na to, aby poznawać dobre, bardzo dobre publikacje, aby się z nimi zapoznawać, aby następnie po nie sięgać, jeśli tylko uznamy to za stosowne. W tej audycji spośród tej mnogości różnego rodzaju tytułów chcemy przedstawiać te, które są warte sięgnięcia. Już na wstępie zachęcam, zapraszam do tego, aby zapoznać się także z tą możliwością, którą podaje Splendor. Tutaj w Splendorze mamy wiele, wiele różnego rodzaju propozycji, które warto sięgać, po które warto również i nie tylko samemu z nich korzystać, ale również poddawać innym jako prezent. Tak czasem myślimy, co tutaj komuś sprezentować i czasem takie różnego rodzaju bibeloty tak staram się dawać, a warto te wartościowe sprawy podawać innym. I wraz z nami jest pani doktor Milena Kindziuk. Bardzo serdecznie witam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Również. Panie doktor, witamy na antenie Radia Maryja. Trzymam w dłoniach książkę Edmund Wojtyła, brat świętego Jana Pawła II. Myślę, że to publikacja bardzo dobrze pani znana, ponieważ to właśnie pani jest autorką tejże książki. Zatem niezmiernie miło nam, że możemy pogłębiać naszą wiedzę na temat rodziny Wojtyłów. Ta wiedza, no myślę, że jest nam jakże potrzebna w tym również umiłowaniu naszej ojczyzny, bo ta rodzina jakże wpisała się w historię Polski. Dlatego warto sięgać, tym bardziej, że właśnie, a nuż i ta rodzina zostanie ogłoszona świętą, o co także się modlimy. I myślę, że ta publikacja także pomoże nam w poznaniu, w naświetleniu również i takiej szerszej wiedzy na temat rodziny Wojtyłów, pani redaktor.
Tak, rzeczywiście. Edmund Wojtyła był niejako w cieniu cały czas i samego Jana Pawła II, i także rodziny Wojtyłów. Dlatego, kiedy pisałam o samym papieżu, później także biografię rodziców papieża Emilii i Karola Wojtyłów, to cały czas widziałam, że jest to wspaniała postać, cudowny brat, cudowny syn Edmund, którego warto wydobyć. I dlatego właśnie postanowiłam napisać jego biografię. Rzeczywiście wspaniała postać, wspaniały, cudowny, wspaniały brat, wspaniały narzeczony też, Edmund miał narzeczoną, no i oczywiście przede wszystkim oddany lekarz, który ostatecznie zaraził się jako zakaźnik od pacjentki chorej na szkarlatynę i później w konsekwencji zmarł. To jest bardzo ciekawe, takie oddanie życia dla. Edmund oddał życie dla swojej pacjentki, dla chorej, dla obcej osoby z racji na wiarę. To oddanie życia było konsekwencją jego wiary, jego ukształtowania przez rodziców w domu rodzinnym w Wadowicach i także konsekwencją no, takiego odpowiedzialnego podejścia do wiary. Ta wiara powodowała, że on no, nie może zostawić drugiego człowieka w potrzebie, że poważnie traktował swoją przysięgę lekarską i zawód lekarza jako powołanie i jako służba drugiemu człowiekowi. Także no właśnie niesamowita postać, wyjątkowa z całą pewnością.
To Edmund Wojtyła, brat świętego Jana Pawła II. Książka, która liczy sobie sporo stron. Jest ona ubogacona o liczne zdjęcia, liczne również materiały archiwalne, które pani redaktor z pewnością, spędzając wiele czasu w archiwach, wynalazła i upubliczniła. Za to też serdecznie dziękuję. Jaki obraz Edmunda tak rysuje się na kartach tej publikacji?
No właśnie, wspaniałego lekarza. Też nieco takie może mniej znane fakty, że wspaniałego brata Jana Pawła II, od którego to Karol Wojtyła, przyszły papież, wielu rzeczy się uczył. Mówimy, że Ojciec Święty interesował się sztuką, teatrem, że uwielbiał góry, ale to wszystko właśnie zaczęło się od Edmunda. Edmund był 14 lat starszy od swojego brata, Karola, i można powiedzieć, że pokazywał mu świat, pokazywał mu życie. Zwłaszcza kiedy zmarła matka, wtedy Karol miał 9 lat, i Edmund wtedy stał się opiekunem dla brata. Za wszelką cenę starał się, żeby Karol nie odczuł tej śmierci, może żeby jak najmniej ją odczuł. Zabierał wszędzie, gdzie mógł Karola, i na mecze piłki nożnej, i właśnie po raz pierwszy zabrał go do teatru, na sztuki teatralne wystawiane w Wadowicach. Edmund, też taka mało znany fakt, że Edmund zagrał nawet kiedyś jako aktor jedną z ról w sztuce teatralnej, i wtedy właśnie mały Karolek zapałał miłością do teatru. To się wzięło od Edmunda. Też po raz pierwszy Edmund zabrał Karola w góry. Papież wspominał później już jako papież, że po raz pierwszy w górach był z Edmundem, a było to w Dolinie Pięciu Stawów w Tatrach. Czyli też ta pasja, ogromna pasja do gór wzięła się od Edmunda. Edmund też, co ciekawe, bardzo chciał, żeby doprowadzić do samodzielności swojego brata Karola. No, chciał mu tutaj zastąpić niejako matkę, brak matki. I kiedy poznał narzeczoną, to co ciekawe, w listach narzeczonej i w przekazach zachowały się takie świadectwa, że odkładał swój ślub po to, żeby najpierw odpowiedzialnie całe środki i finansowe, i całą energię przeznaczyć na to, żeby pomóc bratu się usamodzielnić, żeby Karol mógł skończyć szkołę, widział, że to jest zdolny chłopczyk, że dobrze się uczy, a dopiero później odpowiedzialnie miał zająć się swoim życiem i wziąć ślub. I rzeczywiście ten ślub z Jadwigą planowali wziąć, kiedy Edmund już pracował jako lekarz w szpitalu miejskim w Bielsku. To był 32 rok. Jadwiga, jego narzeczona, była o 2 lata młodsza, była nauczycielką, pracowała w Kutnie. No i wtedy właśnie, kiedy to życie się stabilizowało już, kiedy Karol się, można powiedzieć, już usamodzielniał i Edmunda życie jako lekarza zawodowe też się stabilizowało, no wtedy właśnie trafiła do lekarza zarażona szkarlatyną dziewczyna. Edmund, jako jedyny lekarz z całego szpitala, postanowił ją leczyć w dobie, kiedy nie było antybiotyków i kiedy wiadomo było, że choroba zakaźna może przenieść się też na personel medyczny i doprowadzić do śmierci. On podjął się leczenia i w konsekwencji umarł. Zostawił właśnie ojca, brata i narzeczoną.
Tak, przeglądając tę książkę, w jakiej formie, pani doktor, jest ona napisana? Jako pewnego rodzaju opowieść? Tutaj czyta się ją właśnie w takiej formie, czy jako pamiętnik?
No,
jaką
inwencję
pani doktor przyjęła?
Pierwsza biografia Edmunda Wojtyły, pisana w formie reportażu uczestniczącego. Ja oprócz tego, że badałam archiwa polskie i zagraniczne, że dotarłam do różnych ciekawych dokumentów, do zdjęć niepublikowanych w ogóle, na przykład zdjęć Edmunda z narzeczoną, czy samej narzeczonej, to też rozmawiałam z wieloma ludźmi. W książce są relacje świadków, którzy pośrednich i bezpośrednich, którzy wspominają Edmunda, czy właśnie życie jego i jego narzeczonej, jego i brata. Dotarłam na przykład do rodziny Wojtyłów w Czańcu. Oni pamiętają jeszcze Edmunda. Dotarłam do rodziny narzeczonej, co ciekawe, i odnalazłam nawet córkę chrzestną narzeczonej, i tam do dziś u nich jest jest takie ciepłe wspomnienie Edmunda. Edmund w tej rodzinie narzeczonej jest ikoną, można powiedzieć. Oni sami tak mówią, że to jest taka ikona, wzór, że bardzo byli z nim zżyci. Mówili na niego Ekuś, tak jak Jadwiga. Była para Ekuś i Wisia, zdrobniale oni tak na siebie mówili. Także biografia, ale w formie reportażu starałam się, żeby było, czytało się lekko, no właśnie włączając wypowiedzi świadków.
Pani jest również autorką książki Emilia i Karol Wojtyłowie, rodzice świętego Jana Pawła II. To jedna z pani publikacji. Jaką taką cechę charakterystyczną pani by wyłuskała z tej rodziny dla współczesnych rodzin? Bo myślę, że zna pani tę rodzinę Wojtyłów dość dobrze, analizując zarówno właśnie rodziców, jak i teraz brata Edmunda. Co jest charakterystycznego, co jest takiego niesamowitego właśnie w rodzinie Wojtyłów?
Miłość. Przede wszystkim ogromna miłość i czułość. Miłość najpierw małżonków do siebie, Emilii i Karola, a później do dzieci. Sam papież zresztą później wspominał, że miłość matki, czułość, której doznał od matki, pamiętał przez całe życie i że to dało papieżowi podstawy, jak mówił, później do funkcjonowania w świecie. I to samo dotyczy Edmunda. Oni wychowywali się w takiej właśnie rodzinie, gdzie ta wzajemna miłość była najważniejsza i też oczywiście wiara. To była rodzina, która, tacy święci sąsiedztwa, można powiedzieć. Oni nie eksponowali swojej wiary, nie mówili o niej wielkich słów, ale żyli tą wiarą na co dzień. Tutaj przykład ojca Karola Wojtyły seniora, który obu synów wychowywał w bardzo głęboko takiej atmosferze modlitewnej, uczył synów pogłębiać życie duchowe. On ich prowadził do kościoła parafialnego w Wadowicach na codzienną mszę świętą. Wtedy przed soborem łacińska msza święta, nie było takiego zwyczaju, że codziennie się chodziło na mszę świętą, a Wojtyła już synów wtedy przed szkołą prowadził na mszę. Modlił się z dziećmi, codziennie na kolanach odmawiali pacierz. I co ciekawe, zaszczepił tę wiarę w nich tak głęboko, że nie była to tylko powierzchowna wiara, pobożne odmawianie paciorków, tylko wiara była dla obu synów czymś najważniejszym, czymś, co oni odnosili później do swojego życia i swoje wybory jako dorośli i Edmund i Karol podejmowali w odniesieniu do wiary. To był taki drogowskaz dla nich właśnie dzięki rodzinie, dzięki rodzicom.
Pani doktor, serdecznie dziękuję za taką charakterystykę tej publikacji Edmund Wojtyła, brat świętego Jana Pawła II. Tym cenniejsza, że wykonana przez autorkę panią doktor Milenę Kindziuk. Bardzo serdecznie pani doktor dziękuję.
Bardzo dziękuję serdecznie.
Pani doktor Milena Kindziuk, naszym gościem, adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka artykułów naukowych z zakresu medioznawstwa, kultury i religii, była naszym gościem, mówiąc o książce Edmund Wojtyła, brat świętego Jana Pawła II. Serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. Posięgam po drugą publikację, Kwiaty na stepie, pamiętnik zesłania, autorstwa pani Barbary Piotrowskiej-Dubik. A na naszej antenie serdecznie witam panią redaktor Iwonę Czarcińską. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witam serdecznie.
Witam pani redaktor. Pani redaktor znała autorkę książki świętej pamięci, panią Barbarę Piotrowską Dudzik. Prosimy o słowo pewnego rodzaju komentarza, zarówno odnośnie samej autorki, jak i tego tytułu.
Rzeczywiście miałam tę wielką przyjemność i szczęście znać panią Barbarę Piotrowską-Dubik. Właśnie w naszym wydawnictwie postanowiła wydać swój pamiętnik. To była kobieta niezwykła, przede wszystkim głębokiej wiary i zahartowana przez te przeżycia, których los nie oszczędził ani jej, ani jej rodzinie. Pani Barbara znalazła się na zesłaniu jako 12-letnia dziewczynka z mamą i z dwoma braćmi i z wujem, z bratem mamy. Przez 6 lat na tym zesłaniu była. Przeszła przez ogromne cierpienie. Wiemy, jak to wyglądało. Głód, prześladowanie, straszne warunki, przede wszystkim rozłąka z rodziną, z ojcem, a także brak dostępu do czynności religijnych. Dopiero od 40 roku, kiedy została z rodziną wywieziona, dopiero w 43 roku, już w Semipałatyńsku, pojawił się ksiądz Tadeusz Fedorowicz. To było ogromne przeżycie, które pani Barbara wspominała do końca. Spotkanie z kapłanem katolickim, spowiedź, msza święta. Ogromne umocnienie duchowe. Zresztą ksiądz Tadeusz Fedorowicz był też człowiekiem niesamowitym. Sam zdecydował się na dołączenie do ludzi wywożonych na wschód, żeby tam posługiwać im jako kapłan. Oczywiście też musiał podjąć pracę, ciężką pracę, jak wszyscy zesłańcy, i w tajemnicy te czynności kapłańskie sprawować, ale to była ogromna, ogromna sprawa dla zesłańców. Pani Basia pisała pamiętnik. Pisała pamiętnik, no jako 12-13-letnia dziewczyna, widziała tę nieludzką ziemię takimi oczyma dziecka. Oczyma dziecka pełnego wiary, dobroci, miłości. Więc jak to niektórzy mówią, zerwała z tym obrazem nieludzkiej ziemi przedstawianym przez zesłańców w różnych publikacjach, bo ona widziała też dobro, widziała życzliwość, widziała serdeczność. Przede wszystkim miłość matki i brata mamy, który zdecydował się towarzyszyć im i wspierał jak mógł, dopóki nie zgłosił się do armii Andersa. Wspierał ich, pomagał im przeżyć. Widziała też piękno tej ziemi. Umiała swoimi dziecięcymi oczyma dostrzec piękno kwiatów, które rosły na stepie. Umiała się z tego cieszyć, umiała Panu Bogu za to dziękować. To jest takie niesamowite właśnie było w pani Barbarze, że patrząc na piękno i na dobro, umacniała się w wierze i to pomogło jej przetrwać ten czas ogromnie, ogromnie trudny. Książka jest naprawdę wspaniała. Wyszła już 25 lat temu pierwsze wydanie, ale myślę, że ona będzie aktualna jeszcze przez wiele, wiele lat. Kiedy po raz pierwszy trafiła na rynek wydawniczy, to jeden z moich znajomych, mężczyzna w sile wieku i wcale nie taki sentymentalny, powiedział, że tę książkę przeczytał w jedną noc, ale że trzeba mieć nie tylko chusteczki, nie tylko ręcznik, ale całe prześcieradło, żeby po prostu ocierać łzy, czytając te wspomnienia dziecka. Wspomnienia naprawdę niełatwe, bo praca była ponad siły. Ponad siły dziecka, ponad siły dorosłego, a tym bardziej ponad siły dziecka. Pani Barbara opisuje różne wydarzenia. Mnóstwo przewija się tam znajomych, koleżanek, ludzi, z którymi te więzy na zesłaniu są bardzo silne i które wiele lat jeszcze po wojnie przetrwały, nie mówiąc o pamięci tych, którzy tam zostali, którzy zmarli i ich groby tam pozostały. Również pani Barbara zostawiła tam swojego brata, 5-letniego Jędrusia. Opis choroby Jędrusia, jego śmierci jest naprawdę wzruszający. W 2001 roku, kiedy Jan Paweł II odwiedził Kazachstan, pani Barbara miała wielkie pragnienie wrócić w tamte strony. Wiemy, że dla zesłańców to nie było łatwe wrócić pamięcią, wrócić do tych przeżyć ogromnie trudnych, ale ona jakoś tak bardzo chciała tam wrócić i rzeczywiście była na spotkaniu z Ojcem Świętym, chociaż osobiście nie mogła się z nim spotkać. I miała tę wielką łaskę dotrzeć aż do Semipałatyńska. To była ta główna miejscowość, w której przebywała z mamą i z braćmi. Tam właśnie też został pochowany Jędruś. Pani Basia koniecznie chciała odnaleźć jego grób. Powiem szczerze, że zawsze się zastanawiałam, jak po tylu latach, po 60 latach można pamiętać pewne miejsca, pewne sytuacje. Pani Basia odnalazła cmentarz i prawdopodobne miejsce pochówku Jędrusia, chociaż mówiła, że tam teraz jest pochowany chłopiec z imieniem Sasza. No, być może po tylu latach już następni zmarli są tam chowani, ale no, ta podróż dała jej, jak ona mówiła, uczyła ją wielkiego też przebaczenia. To w tych zesłańcach było niezwykłe, że, a przynajmniej w pani Barbarze, że ona nie nosiła w sobie nienawiści, nie nosiła złości, nie nosiła gniewu. Nosiła naprawdę przebaczenie i wspomnienie dobra, które tam spotkała. Od ludzi tak samo biednych, jak i zesłańcy. W tej książce też przebija no, niezwykłe umiłowanie ojczyzny. Ta świadomość miłości do Polski, ta tęsknota za krajem ojczystym, to pragnienie powrotu. W momencie, kiedy już mogła uczyć się, to robiła wszystko z myślą o tym, że kiedyś wróci i będzie służyła ojczyźnie. Z tej książki naprawdę można uczyć się patriotyzmu, można uczyć się miłości do Polski, można uczyć się wiary. To tak może najkrócej, ale naprawdę zachęcam do przeczytania tej książki. Powiem szczerze, że uczestnicząc w jej przygotowaniu do wydania, no wiele razy jako redaktor ją czytałam, ale teraz ostatnio troszkę odeszłam i wiedząc, że Państwo zadzwonicie, wróciłam. Jest to po prostu fascynująca lektura. Kiedy zaczyna się czytać, to nie sposób się oderwać od niej i nie sposób też dziękować Panu Bogu, że przeprowadził naszych rodaków przez takie trudne dzieje, że pokazali taką naprawdę najwyższą klasę człowieczeństwa, najwyższą klasę chrześcijaństwa, że nie pogniewali się na Pana Boga, nie odeszli od Boga, tylko właśnie na wierze, na modlitwie, na tych przepisywanych gdzieś na strzępkach kartek, litaniach, ugruntowywali swoją wiarę, ugruntowywali swoją polskość.
Zachęcam. Bardzo dziękujemy, pani redaktor, również za przedstawienie nam jakże poruszającej publikacji Kwiaty na stepie autorstwa pani Barbary Piotrowskiej-Dubik, świętej pamięci.
Tak, dziękujemy. Pani Barbara w 2019 roku odeszła już do Pana Boga, ale również po powrocie do Polski bardzo była czynnie i zawodowo i społecznie zaangażowana i piękne, Pan Bóg dał jej piękne życie, dzieci, wnuki. Myślę, że pobłogosławił ten czas wielkiego cierpienia, przez które dane było jej przejść.
Barbara Piotrowska-Dubik, Kwiaty na stepie. O tej publikacji rozmawialiśmy z panią redaktor Iwoną Czarcińską, która znała autorkę książki bardzo serdecznie. Pani redaktor, dziękuję również za to spotkanie i przedstawienie nam, zarysowanie również zarówno treści, jak i wartości tej publikacji Kwiaty na stepie.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bóg zapłać. I kolejne dwie pozycje, Kwiaty na stepie oraz Edmund Wojtyła, brat świętego Jana Pawła II, w audycji Czytać, aby być mądrym. Serdecznie zachęcam również do tego, aby sięgnąć po splendor24.pl. Jest on dostępny na stronie internetowej. Tam można również i zobaczyć, co warto przeczytać, z czym warto się zapoznać, także można otrzymać bezpłatnie tenże splendor, telefonując do Fundacji Nasza Przyszłość. Przypomnę, numery kontaktowe 94 to kierunkowy 373 1160, przypomnę, 94 373 1160, lub 61 lub 62. Pod tymi numerami kontaktowymi można pytać o ten katalog Splendor 24. Bardzo serdecznie dziękuję za czas spotkania w audycji Czytać, aby być mądrym.